Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się w przeddzień kongresu 108, który już jutro rozpocznie się w Gdańsku. Kongres 108 brzmi nieco tajemniczo. Proszę nieco rozjaśnić nam ten tytuł.
Kongres dotyczy 108 polskich męczenników II wojny światowej. Tyle zostało beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II dokładnie 20 lat temu, w 1999 roku, podczas jego podróży apostolskiej do Polski. Ta beatyfikacja nastąpiła w Warszawie dokładnie 13 czerwca. No i archidiecezja gdańska obchodzi taki jubileusz, właśnie ten rok poświęciła tym męczennikom, którzy byli właśnie z terenu archidiecezji gdańskiej.
Przypomnijmy, było pięć wyjątkowych postaci. O tych postaciach Radio Gdańsk również robiło różne audycje, także mam nadzieję, że nie odkrywamy przed Państwem tajemnicy. Niemniej jednak tych 108 błogosławionych, beatyfikowanych przez Jana Pawła II, no to postacie wyjątkowe tam są, i biskupi, i kapłani, i siostry zakonne, i ludzie świeccy. To jest ogromny materiał, taki dydaktyczny, ale też poglądowy, pokazujący pewne spektrum, prawda?
Jest też 5 kapucynów na przykład z mojego zakonu.
No właśnie, jest tych postaci. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał głębiej, szerzej dowiedzieć się, no to na pewno oczywiście obecność na kongresie, ale też można o tych postaciach poczytać, bo to są postawy wyjątkowe. Mówimy o męczeństwie, ale tak naprawdę to były postawy życiowe.
Tak, to się też wpisuje w tą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą obchodzimy w naszym kraju, ponieważ te ich postawy mają znaczenie z punktu widzenia zarówno religijnego. Męczeństwo, no to jest postawa oddania czci Panu Bogu, ale też to ma wielkie znaczenie dla naszego narodu. To byli Polacy, mówimy 108 męczenników polskich II wojny światowej. Każdy naród, myślę, ma swoich takich męczenników, którzy przy tej okazji oddali swoje życie dla Pana Boga, ale też dla jakichś wartości ludzkich związanych z wolnością swojego narodu, z jego niepodległością.
Tych 108 charakteryzuje jakby cały naród polski. Można powiedzieć, że to są tacy przedstawiciele narodu, pewna symbolika, która tutaj się też pojawia, prawda? To nie jest tak,
wszystkie stany polskie, które spłynęły krwią, oddały swoje życie i dzięki nim też możemy cieszyć się tym darem wolności. Teraz.
No właśnie, z jednej strony mówimy o męczeństwie, mówimy o postawach, a z drugiej strony mówimy szczególnie współczesnym Polakom, młodym ludziom, o tych postawach takich, których życie ma ogromną wartość, ale jednocześnie ludzie potrafią poświęcić to życie dla czegoś większego.
No, trzeba wiedzieć, że słowo męczennik pochodzi od greckiego słowa martyr, co oznacza świadek. I właściwie można powiedzieć, że to jest takie świadectwo posunięte już do najwyższych granic, do oddania życia. Natomiast no, wszyscy jesteśmy wezwani do jakiejś formy świadectwa, świadectwa danego Panu Bogu, świadectwa danego wartością, więc ich postawa jest takim doskonałym przykładem i ciągle aktualnym właśnie, jak być świadkiem, jak oddać swoje życie, jak nie bać się jakiegoś poświęcenia dla tego, co najważniejsze, dla tych najwyższych wartości.
Ja tutaj prześledziłem, tutaj na przykład wśród świeckich są takie osoby jak Franciszek Stryjas, Marianna Biernacka, Stanisław Starowiejski, Natalia Tułasiewicz, Poznańska Piątka, ale na przykład Franciszek Stryjas to był wzorowy ojciec rodziny, nauczał potajemnie religii, był zamęczony i zamordowany w Kaliszu. Marianna Biernacka była męczennicą chrześcijańską, oddała swoje życie za ocalenie ciężarnej synowej. Mówi brat o tych postawach i spróbujmy przełożyć to na współczesność, na współczesną rzeczywistość, w której żyjemy. Czy takie postawy dzisiaj miałyby również rację bytu?
Ja bym powiedział, że męczeństwo to jest jakieś kontinuum. Zaczyna się od takich najprostszych gestów właśnie wierności wartościom Panu Bogu, za które kogoś we współczesnym świecie, także i nawet w Polsce, mogą spotkać różne prześladowania, szykany, mniejsze, większe. I to kontinuum sięga aż do właśnie tej najwyższej formy świadectwa, jaką jest oddanie swojego życia. Więc męczennicy są cały czas aktualni, oni nas tego uczą. Bardzo pięknie przypomina o tym papież Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, Blask Prawdy. Właśnie mówi o tym, że...
Pięknie ta encyklika się nazywa, prawda? Blask Prawdy.
Blask
to
Prawdy.
Jest dzisiaj bardzo potrzebne.
Właśnie męczeństwo jest takim najwyższym świadectwem danym prawdzie. I ta prawda musi właśnie być na świeczniku.
Dzisiaj z tą prawdą, przyzna brat, że mamy pewne kłopoty.
No, do męczeństwa się dorasta. jest to czasami krótsza, czasami dłuższa droga, ponieważ też ci męczennicy, jak wczytamy się w te życiorysy, oddali swoje życie w różnym wieku. Ale właśnie to, co pisze też Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, męczeństwo pozwala unikać najgroźniejszego dla współczesnego człowieka niebezpieczeństwa, jakim jest zatarcie granicy dobra i zła. I to myślę, że słusznie pan zauważył, że to zatarcie granicy dobra i zła ciągle nam grozi. I właśnie męczennicy to ludzie, którzy jakoś byli bardzo wyczuleni na tę granicę i nie chcieli jej przekroczyć za żadną cenę.
My mówimy o postawach wielu osób wśród tych 108 przedstawicieli narodu polskiego, którzy swoją postawą pokazali, że można żyć dobrze, pięknie, a jednocześnie godnie. A z drugiej strony jest wiele postaci współczesnych również nam znanych, choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy kapłani zamordowani w sposób dziwny, nie do końca wiadomy, współcześni, ale też są tacy, którzy są odkrywani na nowo. Wśród nich jest postać Serafina Kaszuby. Trzeba powiedzieć, że brat zajmuje się jego procesem kanonizacyjnym.
Jego sprawą kanonizacyjną. Rzeczywiście jesteśmy na etapie teraz pewnego oczekiwania na znak od Pana Boga, ponieważ o ile w wypadku męczennika beatyfikacja może nastąpić bez takiego cudownego uzdrowienia dokonanego za przyczyną kandydata na ołtarze, o tyle w tej drodze, którą w tej ścieżce beatyfikacyjnej, którą podąża sprawa Serafina Kaszuby, potrzebny jest do beatyfikacji cudowne uzdrowienie, jakieś cudowne zawieszenie praw przyrody dokonane za jego przyczyną. I właściwie proces jest na tym etapie. Została już udowodniona, zatwierdzona przez papieża Franciszka heroiczność jego cnót. Przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. No i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na jego życiorys, to było życie heroiczne. Właściwie człowiek, który został na terenie ZSRR po II wojnie światowej, wiedząc, co może go spotkać w 1945 roku, kiedy wysiadł z pociągu repatriacyjnego, ponieważ właściwie do końca nie wiedział, co ma zrobić. Wszyscy jego rodacy właściwie wyjeżdżali, jego parafianie, ludzie, z którymi pracował. I on nie wiedział, myślał, że będzie im potrzebny gdzieś na ziemiach odzyskanych, ale jednak w tym pociągu bił się z myślami i otrzymał od Pana Boga takie natchnienie, żeby wysiąść, z jedną walizką wysiada w Zdołbunowie, jedzie zaraz do Równego, gdzie obejmuje probostwo i właściwie zostaje jedynym kapłanem na Wołyniu, na całą diecezję łódzką.
To jest taka postawa, którą dzisiaj nawet trudno sobie wyobrazić, prawda? Ojciec Serafin Kaszuba, bo o nim cały czas mówimy kapucyn, ale on był nazwany włóczęgą Bożym. Dlaczego taki miał przydomek?
Ponieważ odkrył, że właściwie Polacy i katolicy, ponieważ posługiwał też katolikom niemieckim, czeskim, właściwie wszystkim, którzy potrzebowali tej posługi, odkrył, że oni są nie tylko na Wołyniu, gdzie początkowo pracował, właściwie do 1958 roku, bo wtedy odebrano mu prawo legalnej działalności i prawo stałego zameldowania. No i właściwie został takim wędrownym apostołem. Kiedyś ktoś go zapytał, jaki jest twój adres? On nie uzyskał tego prawa zameldowania, przynajmniej przez wiele pierwszych lat po tym odebraniu. No i odpowiadał, tak, Związek Radziecki. Tak po lwowsku trochę, ponieważ był lwowiakiem, więc wędrował od tych północnych krajów bałtyckich, jakimi są Litwa, Łotwa, Estonia, przez Białoruś, później teren obecnej Ukrainy, no i aż po Kazachstan, gdzie wielu Polaków było wywiezionych, aż po też tereny Syberii, po Irkuck.
To jest taka nieodkryta postać ojca Serafina Kaszuby, który w okresie okupacji niemieckiej i rzezi wołyńskiej kilkakrotnie uszedł z życiem, ale wielokrotnie też ratował życie innym. Niósł ratunek i tą posługę, o której brat też opowiada.
Niósł wielu ludziom nadzieję. Właściwie w tej ciemnej nocy sowieckiego komunizmu, no to było jak gwiazda gdzieś w ciemności, która no, przynosiła ludziom taki może i ratunek od rozpaczy, sakramenty, bo przecież on właśnie przy zamkniętych oknach, zasłoniętych, sprawował mszę świętą, spowiadał, błogosławił małżeństwa, później w nocy gdzieś szedł na cmentarz święcić groby. To wszystko w ukryciu. Też dzięki ludziom świeckim, którzy tym wszystkim mu pomagali.
Drodzy Państwo, ten kongres jest wyjątkowy, bo on po pierwsze jest pierwszy, a po drugie zamyka też ten cały cykl, który odbywał się w Muzeum II Wojny Światowej. Kongres 108, na który Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo za to rozwikłanie też tej nazwy Kongresu 108 i opowieści o ojcu Serafinie. Na pewno będziemy do tej postaci wracać, a my zachęcamy Państwa do tego, żebyście uczestniczyli w kongresie, który jutro się rozpoczyna w Gdańsku i potrwa do czwartku. Bardzo dziękuję za to
spotkanie. Dziękuję za uwagę.